Czym jest trening mentalny? Na czym polega w ogóle praca mentalna? Jak praca psychologiczna, terapeutyczna może Ci pomóc? Po co psycholog w Twoim życiu? Okazało się, że nie nagrałem dedykowanego odcinka z takim pytaniem, czyli czym jest trening mentalny? Tak pomyślałem sobie, że przypadkiem 94. odcinek będzie poświęcony właśnie na to. I uważam, że będzie to chyba nawet lepsze rozwiązanie niż zrobiłbym to na przykład w 4. odcinku, bo 94 odcinki temu byłem zupełnie innym człowiekiem. Wydawałoby się, że innym człowiekiem, bo bardzo dużo się zmieniło od 2019 roku, w moim życiu przynajmniej. Z tą samą misją, z wielkimi celami, z marzeniami, z pasją i z taką jeszcze większą chęcią do nagrywania choćby właśnie tego podcastu. Bo mówili mi, że no zobaczymy jak wytrwasz, zobaczymy czy po 25-30 odcinkach nie skończą Ci się tematy, bo to jest zagrożenie. Oczywiście, że jest. Ale jak się robi coś naprawdę z pasją, no właśnie. Ja jestem takim człowiekiem, staram się robić rzeczy, które są naprawdę pasjonujące. Witam Cię w moim podcaście. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem, trenerem mentalnym ze specjalizacją właśnie w sporcie i z wykształcenia jestem psychologiem kryzysu i zmiany, więc to chyba jest idealne takie idealne połączenie ze sportem, bo sport jest pełen kryzysów, konfliktów i zmian. Też nieubłagalnym takim elementem w naszym życiu na poziomie egzystencjonalnym jest ciągłe mierzenie się z wewnętrznym kryzysem, który prowadzi nas do jakiegoś rodzaju zmiany. No ja właśnie tego szukam w życiu. Nie przedłużając, chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym takim fajnym przedsięwzięciu, które się akurat u mnie w tym momencie dzieje, dlatego że rozpocząłem dzisiaj, nagrywając ten odcinek 12 kwietnia we wtorek, taką wiosenną promocję. Wszystkie moje produkty zostały przecenione, uwaga, od 15% w górę, bo są większe zniżki na niektóre produkty, więc rzucam tą informację tutaj, dlatego że słuchacze mojego podcastu zawsze mają u mnie specjalne fory, tak mówię i też głęboko w to wierzę, że tak jest, że jesteście taką moją specjalną grupą, która być może jest też ze mną gdzieś na platformach społecznościowych, ale to jest taka moja tutaj ukochana grupa, bym powiedział, bo dzięki Wam ten podcast istnieje i taka jest prawda, bo oczywiście gdyby nikt tego nie słuchał, to bym tego nie nagrywał, taka jest prawda, więc razem jakby współistniejemy, współistniejemy? Współżyjemy może, o tak, to też źle zabrzmiało, dobra. Dobrze się już znamy, więc niech zostanie na współżyciu. Więc ja luźno wrzucam informację. Wiosenna promocja trwa do piątku, 15 kwietnia. Akurat potem już wyłączam się też na święta i zostawiam Ci tutaj tą opcję skorzystania z przynajmniej 15% rabatu na wszystkie moje produkty w sklepie i zachęcam Cię do skorzystania z tej oferty, czy to e-booki, czy to programy, szkolenia, czy kurs od amatora do legendy, czy najbardziej kompleksowy program, który stworzyłem do tej pory. Wszystko minus 15%, jeżeli chciałbyś jakiś większy rabat, bo chciałbym te rabaty też w razie czego połączyć, jeżeli ktoś chciałby większe zakupy zrobić, to napisz do mnie proszę prywatnie na kontakt Mateusz Brela, kontakt@mateuszbrela.pl lub po prostu na Instagramie lub na fanpage'u, tam się złapiemy i zaoferuję Ci dużo większą zniżkę, jeżeli będziesz chciał kupić sobie tak zwany bundle, czyli jakiś taki pakiet większy kilku produktów. W opisie tego odcinka wrzucę link do mojego sklepu, gdzie możesz zajrzeć i sprawdzić, czy coś Cię tam interesuje. Nie przedłużamy dalej, i tak ten wstęp był dosyć długi. Czym jest trening mentalny? Od tego wyjdziemy i tak 94 odcinek myślę, że nam popłynie. Tak jak powiedziałem, nigdy wcześniej nie nagrałem takiego odcinka właśnie dedykowanego dla tego tematu, dla konkretnie odpowiedzenia na pytanie, jak to komu pomaga, w czym to się może sprawdzić i dlaczego warto, bo myślę, że tutaj od razu jakby moim jednoznaczną odpowiedzią jest to, że warto. Warto się angażować w pracę mentalną, warto robić coś więcej dla siebie, dla swojego rozwoju, poznawać się na różnych poziomach. I ja jako pierwsze dwie rzeczy takie z taką ogromną inspiracją, na które patrzę, dotyczą po pierwsze czterech takich sfer życiowych, które czerpią nasze zasoby, naszą energię, nasze pokłady energetyczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia są to cztery sfery: fizyczna, psychiczna, duchowa i społeczna. Tylko zamieniłem kolejność. Powinno być społeczna, a potem duchowa. I tutaj to jest dobry taki punkt wyjścia do takiej dalszej dyskusji i właśnie może małej dygresji od tego, od odpowiedzenia na to konkretne pytanie, czym jest trening mentalny, bo każda z tych sfer potrzebuje naszej uwagi. Nasza sfera fizyczna potrzebuje, zapomniałem wspomnieć, przepraszam, że dzisiaj kawka jest z nami, dzisiaj potrzebuje więcej energii, takiego kopniaka, więc druga kawka o godzinie 14 mniej więcej mi towarzyszy. Dzisiaj Coffee and Sons, taka palarnia bardzo, bardzo fajna polska, zaoferowała tutaj kawkę. Meksyk, klasyczny Meksyk, czy tam mleczny Meksyk, coś takiego, także polecam, bo próbuję różnych palarni, jak to ja, i uwielbiam się tą kawą bawić i testować, i dzisiaj właśnie taka czarna nam tutaj towarzyszy, także kontynuujemy. Mam nadzieję, że też zdążyłeś zatankować płyny. Jeśli nie, no to jeszcze oczywiście jest na to szansa. Wciskamy pauzę i idziemy po pićku. Cztery sfery WHO, czyli każda z tych sfer jakby woła o naszą uwagę, i nie dając im naszej pełnej uwagi, jakbyśmy pozbawiali się szansy na to, żeby w pełni właśnie zatankować swoje własne zasoby. Tak szukam odpowiednich słów, żeby najprościej to wszystko złożyć w całość, natomiast myślę, że to jest takie najprostsze spojrzenie na te cztery sfery. Każda z nich stanowi o swojej 100% wartości. Nie możemy powiedzieć, że to jest po 25%, że to wiadomo, że to tworzy całość, więc możemy powiedzieć, że mamy takie cztery ćwiartki, ale każda z tych ćwiartek ma swoje własne 100%. To myślę, że jest oczywiste. I teraz gdybyś sobie dzisiaj mógł zadać pytanie, mogła zadać pytanie, ile procent wyczerpanej baterii masz w każdej z tych czterech sfer? Albo w drugą stronę to pytanie. Jak bardzo potrzebujesz podładować konkretne sfery z tych czterech, które wcześniej wymieniliśmy? Czyli sfera fizyczna. Jak dbasz o swoje ciało? Jak dbasz o swój sen? Tu chodzi o regenerację przede wszystkim. To oczywiście też wpływa na nasz umysł, na naszą psychikę, ale głównie oczywiście fizycznie. Więc jak dbasz o sen? W jaki sposób dbasz właśnie fizycznie o swój trening, ale również o swoją regenerację? Co wkładasz do swojego ciała? Co wrzucasz do swojego ciała, do swojego organizmu? Mówimy tutaj na przykład o żywieniu. W jaki sposób doprowadzasz swój organizm na przykład z stanu bardzo dużej intensywności do luźnego zejścia właśnie z takiego funkcjonowania w stresie. Czyli to też stres będzie też po stronie fizycznej, jak i po psychicznej. Tu sobie możemy zadać pytania. No i teraz zastanów się, jeżeli bak sfery fizycznej ma w swojej pojemności 100 litrów, to ile litrów w tym momencie ci zostało? To jest jakiś sygnał do tego, żeby się pewnie zastanowić, od której sfery zacząć. Potem mamy sferę psychiczną. I to jest właśnie stres, to jest panowanie nad emocjami, to jest pewnie ogólne takie poczucie sensu i spełnienia w życiu, czyli to trochę też wchodzi na sferę duchową, ale mimo wszystko jesteśmy tutaj w tej sferze psychicznej, czyli jak bardzo cieszę się z tego, co robię na co dzień. Może tutaj też będzie wchodził taki element właśnie zarządzania sobą w czasie, jak bardzo jestem zaplanowany, jak dobrze wychodzi mi działanie w mojej codzienności. jak skutecznie kultywuje nawyki w swoim życiu, jak to wszystko wpływa na moją sferę psychę. Okay? Tu też możemy o to zadbać. Po raz kolejny to samo pytanie. 100% to jest 100 litrów. Ile w baku w tym momencie ci zostało? Dalej mamy sferę społeczną. To głównie dotyczy relacji, czyli jak wyglądają ważne dla ciebie relacje w twojej codzienności. Z partnerem, z partnerką, żoną, mężem, z dziećmi, z rodziną, z rodzicami, z dziadkami, z wujkami, z chrzestnymi, najbliższymi ci ludźmi, swoim rodzeństwem, dalej idąc, z twoimi przyjaciółmi. Jak te relacje wyglądają? Jak byś powiedział, że masz zaopiekowane czy zadbane to życie społeczne? Czy jest ono na takim poziomie, jakbyś chciał? Czy na przykład potrzebujesz właśnie naładować tą swoją baterię społeczną? Co oczywiście dla każdego będzie znaczyło coś innego, bo niektórzy ładują swoją baterię społeczną poprzez przebywanie wśród ludzi. Niektórzy z kolei ładują swoją baterię społeczną poprzez bycie w samotności. Wszystko zależy od tego na przykład, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem, okay? Czy masz bardziej z zasady taką charakterystykę neurotyczną, bardziej zamkniętą może w sobie, czy na przykład bardziej jesteś po tej stronie takiej, że towarzysko jesteś ładowany przez ludzi, o tak powiem. I to jest też dobre pytanie, jakie mógłbyś sobie zadać, bo tutaj jakby oczywiście wiadomym jest, że w każdej chwili możesz czuć co innego, ponieważ jeżeli spojrzysz na siebie przez pryzmat czasami takiego wycieńczenia związanego z tym, że na przykład twoja praca wymaga od ciebie bycia z ludźmi i na przykład ostatnio o czym marzysz albo o czym myślisz, to jest przebywanie wśród ludzi, to ja nie widzę w tym nic złego. I właśnie w tym celu warto sobie regularnie zadawać pytanie, jak wygląda moja bateria społeczna. Ja na przykład czuję, że moja bateria społeczna przez to, że głównie pracuję z ludźmi, z człowiekiem, czyli nawet jak czasami nie widzę się z nikim przez cały dzień, to ciągle się widzę z ludźmi. Na przykład podczas pracy sesyjnej takiej, kiedy mam spotkania z zawodnikami i wszystkie na przykład odbywają się online. Dzisiaj mam taki dzień, gdzie mam 4 konsultacje online i wszystkie odbywają się przez internet. Natomiast mam takie relacje w swoim życiu, o które chciałbym bardziej zadbać. I praca, codzienność oczywiście i to co robię na co dzień, momentami nie pozwala mi na to, bym mógł w taki sposób, jaki bym chciał, zadbać o te relacje. Więc ja czuję, że potrzebuję dać siebie więcej w tej sferze społecznej. To jest moje. Ale to jest coś, co powinno, czy może dać ci po prostu taką inspirację w tym momencie do tego, jak pracować nad tą sferą. I mamy czwartą sferę, czyli duchową. Czyli jakby nie patrzeć, to jest coś, co jest troszeczkę bardziej takie, powiedziałbym, skupione na naszym wnętrzu, ale może bardziej nawiązuje do takiego elementu samorealizacji w życiu, czyli robię rzeczy, zajmuję się sobą, dbam o siebie w życiu poprzez działania takie, no na przykład spotkania z samym sobą, na przykład medytacja, na przykład nauka czegoś nowego, czyli dawanie sobie możliwości na nabycie nowych umiejętności. Sfera duchowa jest troszeczkę głębsza i bardziej rozległa i ona oznacza coś innego dla każdego. Dla mnie na przykład też w sferze duchowej jest religia. I jakby też otwarcie mówię o tym, że na przykład to jest bardzo ważny element mojego życia i staram się jak tylko mogę rozwijać i być otwartym, dowiadywać się jeszcze więcej, ale wiem, że na przykład mógłbym na pewno robić dużo więcej, dużo lepiej, dużo może nie intensywnie, ale dużo tak bardziej oddanie, tak sobie myślę. No i to, że mam jakieś takie swoje, może małe, czasami może większe kryzysy egzystencjonalne, to jest normalne, ale wiem, że gdybym mógł trochę naładować jedną z tych sfer tak na ten moment, czy zaraz po społecznej, myślę, że byłaby to właśnie ta sfera duchowa. Czyli po raz kolejny, dla każdego to znaczy coś innego. I teraz Mówię o tym na wstępie, bo uważam, że od tego dobrze jest wyjść, bo ta praca mentalna, ona może się odbywać na kilku poziomach. Zarówno możemy pracować nad sobą fizycznie, jak i psychicznie, jak i społecznie, jak i duchowo. Każda poszczególna sfera jest czymś, co z łatwością możemy przynieść na przykład na sesję treningu mentalnego 1 na 1. To jest coś, co ja regularnie konsultuję, to jest coś, co ja regularnie spotykam w swoim gabinecie. To z tych czterech sfer ciągle pracujemy z zawodnikami, z zawodniczkami, z moimi klientami, klientkami nad tym, żeby wyprostować, czy pomagam, wspieram w tym, żebyśmy mogli wyprostować te sfery, ponieważ jeżeli jedna z nich kuleje bardzo, to wszystkie inne to odczuwają. To jest jedna wielka bateria. To są cztery osobne sfery, ale one są ładowane jedną osobną, jedną całą baterią. Okay? Nie ma osobnych baterii na każdą z tych czterech sfer. Jak fizycznie podupadamy, to nasza sfera psyche i duchowa na pewno też podupada. Jeżeli podupadamy społecznie, relacyjnie, no to mamy to, na przykład, czego tak ludzie usilnie szukają, na przykład w tych tak zwanych blue zones, czyli tych niebieskich strefach, tam gdzie ludzie żyją najdłużej. Pisała o tym na przykład Susan Pinker w swojej książce Efekt wioski, gdzie pojechała na Sardynię do Włoch i dowiedziała się i spędziła dużo czasu po prostu z jakby lokalsami, którzy żyją dla relacji, żyją wspólnie ze sobą od lat, dzięki czemu, jak się okazało, właśnie żyją dłużej, bo kontakty twarzą w twarz są tym, co bardzo często pomaga nam właśnie jakby uleczać tą strefę psychę. Więc chodzi mi tylko o to, żebyś zobaczył, że każda z tych sfer znajduje swoje zastosowanie gdzieś indziej. Ona coś ze sobą niesie. I to jest tak bardzo ogólnie. Sportowo używam takiego przykładu trenera Jacka Magiery, który powiedział, że sportowiec kompletny ma 5 palców. Ja tak sobie troszeczkę przerobiłem to, że sportowiec kompletny, ale chodziło o to, że w jednej z odpraw do młodzieżowej reprezentacji Polski powiedział takie słowo, że wy dzisiaj musicie mieć wszystko. Te dźwięki w tle to jest w ogóle czyszczący się ekspres do kawy, bo popełniłem amatorski błąd i nie wcisnąłem wyłącz i wyczyść przed włączeniem nagrywania, więc przepraszam za te dźwięki tam z tyłu. O właśnie, te. No, ale to właśnie taka codzienność. Jacek Magiera powiedział, że wy dzisiaj musicie mieć 5 palców. Szybkość, wytrzymałość, taktyka, technika, mentalność. I stąd też jakby przygotowanie mentalne to jest uzupełnienie tego całego przygotowania, które sportowiec wkłada na boisku, jak i poza nim. To jest, ja nigdy też nie wywyższam tego, czym jest przygotowanie mentalne, bo uważam, że jest to jedna ze sfer, równie ważna, tak jak w tych czterech sferach zaproponowanych przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. Nie przeceniam wartości głowy, ale jakby też mówię otwarcie o tym, że silny mental, silna głowa, przygotowana głowa przede wszystkim, taka, która potrafi poradzić sobie z przeciwnościami losu, czyli sportowiec odporny psychicznie, no to jest coś, co jest naprawdę w cenie, bo na pewnym poziomie, powtarzam to już pewnie po raz kolejny, ale głęboko w to wierzę, na pewnym poziomie każdy jest dobry, każdy ma umiejętności, każdy potrafi. Więc czym się wyróżnisz? Być może tym właśnie jednym palcem u Jacka Magiery. Wydaje mi się, że wcześniej, czy może nawet do jakiegoś czasu obecnego, próbowałem definiować trening mentalny jako właśnie taki trening, który pomaga rozwijać potencjał zawodnika, że jest to coś, co właśnie pomaga zawodnikowi stawać się lepszym, ale dzisiaj powiedziałbym z perspektywy czasu, pewnie patrzę na to zupełnie inaczej niż 4 lata temu, bo ja dzisiaj patrzę na to już z takiej perspektywy dużo szerszej i globalnej, bo praca psychologiczna, praca mentalna nad sobą to jest dla mnie jakby, czy to powinna być część naszej egzystencji, dlatego że jeżeli nie pracujemy nad swoją sferą psychiczną, sferą duchową, sferą emocjonalną, to tak jakbyśmy trochę przechodzili obok życia, tak jakbyśmy pozbywali się trochę takiej odpowiedzialności i sprawczości w naszym życiu, czego ludzie się często boją, ale po raz kolejny, to nie jest pełne przeżywanie życia i ja dzisiaj to wiem i staram się tego uczyć, pokazywać też takie łatwiejsze łatwiejsze, ale zarazem trudne tematy, typu właśnie perfekcjonizm na przykład i tą różnicę taką pomiędzy zdrowym perfekcjonizmem, zdrową doskonałością, a takim właśnie niszczącym kariery wręcz perfekcjonizmem, jak to nawet mówiłem w 2 odcinki temu w podcaście. Łyczek kawki. I teraz ja mam takie poczucie, że oczywiście na pytanie, czy muszę pracować mentalnie, żeby osiągnąć sukces w sporcie, to jest w ogóle źle zadane pytanie, bo ty nic nie musisz. Ty nie musisz pracować dodatkowo, ty nie musisz dbać o żadną z tych sfer, które zaproponowała nam Światowa Organizacja Zdrowia. Ty nie musisz mieć 5 palców, które zaproponował nam trener Jacek Magiera. Ty nic nie musisz. Tylko różnica polega na tym, że sportowiec, który do mnie przychodzi i on na wstępie mówi, że chce zrobić wszystko, mogę wszystko, chce zająć się każdą sferą, nie chce zaniedbywać więcej tego, czy chce rozwiązać takie czy takie problemy, ale wiem, że przede mną jest dużo pracy, wiem, że nie otrzymam gotowych odpowiedzi, chce się rozwijać, chce coś ze sobą zrobić. To jest dla mnie odpowiednia definicja tego, co możesz zrobić. Czyli jeżeli tego chcesz, jeżeli widzisz w tym potencjał, to tak, śmiało. Bo jeżeli ty dzisiaj patrzysz na pracę mentalną w taki sposób, że muszę pracować mentalnie, żeby osiągnąć sukces w życiu i w sporcie, no to jesteś w błędzie. Bo ja nikomu, kto przychodzi do mnie z wizją, że on musi, nie sądzę, że jestem w stanie pomóc. Możemy pewnie odkręcić jakieś inne problemy, które ci w danej chwili towarzyszą, ale kluczem jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że ty nie musisz, bo sam ten element musu już nakręca cię na to, że z tym to ty na pewno wejdziesz na wyższy poziom. Z tym to ty na pewno rozwiniesz swój potencjał. To jest też ta definicja, którą ja choćby mam u siebie na stronie internetowej. Rozwij swój potencjał, wejdź na wyższy poziom, tak, osiągnij swoje szczyty sportowe, rozwiń się jako człowiek. Oczywiście, że tak, bo to jest efekt uboczny tej pracy, ale nastawienie w mojej ocenie nigdy nie powinno być kierowane na muszę. Na chcę, na mogę, na mam przywilej. Ja nie miałem tego przywileju, żeby pracować z psychologami, bo nie było takich osób w ogóle w moim nastoletnim życiu, kiedy dorastałem, kiedy prawdopodobnie potrzebowałem na przykład jakiejś takiej roli, przepraszam, osoby z autorytetem, może właśnie psychologa sportu, który nakierowałby mnie, pokazałby mi różne opcje, powiedziałby mi, dlaczego tak się w moim życiu dzieje, a nie inaczej. Może by mi dał do zrozumienia, że jakby to, co się wydarzyło w moim życiu, mówię tutaj taki bardziej o mojej historii życiowej, nie jest moją winą, że ja mogę być z siebie dumny z tego, co robię, że ja mogę otwarcie mówić o swoich emocjach, a nie je tłumić. To może do 17-18 roku życia nie byłbym analfabetą emocjonalnym, który oczywiście, jakby to będę mówił przez całe życie, ja zostałem uratowany przez sport. Sport naprawdę dał mi coś, czego w życiu nie dało mi nic, co mnie uratowało właśnie. Uważam, że dorastając właśnie bez taty, miałem na przykład mojego dziadusia, który był tą osobą, która była na każdych turniejach, meczach, zaprowadził mnie na pierwszy trening do Korony Kielce, kiedy miałem niecałe 10 lat. Jakby on tam był i też mi się wydaje, że to są takie osoby, które naprawdę ratują nam życie. Jestem w stanie naprawdę powiedzieć, że mój dziadziuś to jest jedna z tych kilku osób w moim życiu, które mi uratowały życie. Że dziadziuś, babcia, moja mama oczywiście, mój chrzestny i moja ciocia, no to są takie osoby właśnie, które odegrały tytaniczną rolę w moim życiu. I teraz pomimo tego potrzebowałem i potrzebuję dalej wsparcia i pracy nad tym wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że ciągle czuję potencjał w tym, żeby jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności miękkie, żeby stawać się lepszym człowiekiem dla mojej rodziny, dla mojej narzeczonej, żeby być kiedyś lepszym tatą dla moich dzieci. Cały czas czuję i wiem, że mogę coś z tym jeszcze zrobić. I to jest różnica właśnie w podejściu. Bo ja uwielbiam pracować z wymagającymi sportowcami, którzy wiedzą, czego chcą, a nie co muszą, albo co wydaje im się, że muszą zrobić. Bo kumpel pracuję mentalnie z psychologiem, no to ja też muszę, bo to inaczej to nie wejdę na szczyty. No może i tak jest, ale pytanie, co ty chcesz z tego wyciągnąć? I to jest jakby też ta różnica, jak ja dzisiaj spoglądam na tą pracę mentalną. Ja nie mam problemu dzisiaj z odmawianiem współpracy, nie mam problemu z przerywaniem na przykład współprac po kilku zaledwie spotkaniach, jeżeli nie widzę tego zaangażowania i nie widzę na przykład tego wspólnego progresu, który możemy zrobić. Informuję jasno oczywiście, co według mnie jest powodem i że tutaj powiedzmy praca by się przydała, ale no czasami na siłę no też ciężko jest człowiekowi cokolwiek zrobić. Ja też, żeby było jasne, bardzo otwarto o tym mówię, nie jestem cudotwórcą, jestem tylko człowiekiem. To, że jestem psychologiem z zawodu, to nie znaczy, że znam wszystkie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. To tak jak pisze w swoich książkach Irwin Yalom, psychoterapeuta, psychiatra, jeden z najlepszych na świecie, jak nie najlepszy. Jeden z takich męskich autorytetów w dziedzinie, na pewno dla mnie, który mówi, że praca psychoterapeuty właśnie na tym polega, że często zadajemy pytania, na które sami nie znamy odpowiedzi i nigdy nie poznamy. Że to nie jest sedno całej pracy terapeutycznej i że nie na tym tylko opieramy tą pracę. I ja jestem na to gotowy, że będę psychoterapeutą prawdopodobnie, bo do tego zmierzam pewnie za jakiś czas, za kilka lat, ale pewnie w pewnym momencie mojego życia będę miał 20-30-letnie doświadczenie jako psychoterapeuta i dalej będę mógł mówić o podstawach, z którymi pewnie się dalej będę zmagał. I na tym też polega zastanowienie się i zrozumienie tego, że na tym polega ta praca mentalna. Myślę, że moja historia, bo to też chciałbym na ten temat powiedzieć kilka zdań, mnie przynajmniej pokazuje, że i może Ciebie też przekona, nie wiem tego, nie chciałbym Cię do niczego przekonywać, chciałbym Ci tylko pokazać tą moją stronę medalu, że właśnie ciągłe szukanie i znajdowanie nowych możliwości, przepraszam, na rozwój, ale też na znajdowanie odpowiedzi na jakieś czasami takie pytania, na które ja po prostu nie jestem w stanie sam odpowiedzieć, a potem wdrażanie tych nowo nabytych umiejętności w życie jest czymś, co w moim życiu toczy się i jest cały czas obecne. Jak sobie tak zliczyłem od 2000 mniej więcej 17-18 roku, jakie rzeczy dla siebie tak mentalnie zrobiłem, to w sumie policzyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, z którymi współpracowałem na różnych płaszczyznach, które miały mi pomóc w moim rozwoju właśnie psychologicznym, psychicznym, rozwoju takim mentalnym, terapeutycznym, na poziomie właśnie moich emocji, zrozumienia pewnych rzeczy, zdefiniowania czy zredefiniowania sobie na nowo, stworzenie takiego czegoś, czym jest męskość na przykład dla młodego mężczyzny. To nad tym pracowałem z Jackiem Masłowskim, to jest też kolejny mój taki autorytet jako psychoterapeuta właśnie w tej tematyce i też ja bardzo się odnajduję w takiej pracy i widzę to siebie też jako takiego właśnie terapeutę pracującego z na przykład młodymi ludźmi, właśnie rozmawiając i otwierając siebie, ale i ich na te emocje, które im towarzyszą, bo moja historia jest właśnie przepełniona bardzo dużą ilością emocji, schematów, takich skryptów, które były kontynuowane przez pokolenia. Na przykład mój tato, który był alkoholikiem z domu przemocowego, wszyscy jego bracia, z których jeden już nie żyje, też byli są alkoholikami. Ojciec alkoholik, brat ojca alkoholik, matka, która nie do końca nic z tym robiła, tylko patrzyła z boku. Pewne skrypty i schematy są po prostu przenoszone z domu do domu. To nie jest, uwaga, usprawiedliwienie, tylko to jest zrozumienie tego, co się dzieje, dlatego że każda osoba, każdy człowiek, każdy mężczyzna, kobieta w pewnym momencie w swoich życiach stają przed czymś takim magicznym, co nazywamy wyborem. Czyli zarówno ty, jak i ja, jeżeli mówię do ciebie, jeżeli cokolwiek puka i mówi, hej, to jest moja historia, a jestem przekonany, że tak jest, bo część słuchaczy po prostu znam, odzywacie się do mnie i wiem, że w waszych życiach też to tak wyglądało, że pewne skrypty były kontynuowane. Przemocowa rodzina, uzależnienia, może brak takiej nauki pokazywania i mówienia o emocjach, może ty jako syn nigdy nie usłyszałeś od swojego taty, że jest z ciebie dumny. Ja nigdy tego nie usłyszałem. Może nigdy nie usłyszałeś, że możesz być z siebie dumny. Może nigdy nie usłyszałeś, że hej, czy tobie idzie super, czy tobie nie idzie super, ja i tak cię kocham. To nie chodzi o twoje wyniki, tak? Nikt cię nie nauczył na przykład takich podstawowych zasad i fundamentów, choćby właśnie takiego przygotowania mentalnego młodego mężczyzny, czy właśnie młodej kobiety. Nigdy nie zostałaś jakby tak namaszczona i pasowana przez swojego tatę. Nigdy nie odczułaś tej miłości od jednego czy drugiego rodzica. To są wszystko te skrypty, te schematy, te przekonania, które wpływają na nasze poczucie własnej wartości, na naszą męskość, na naszą kobiecość, które mogą być kontynuowane w taki sam sposób i uwaga, nawet na poziomie nieświadomym, bo możesz się zastanawiać, co on bredzi. Ja nie wiem w ogóle, o co mu chodzi. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle? Chciałbym, żeby było, nie wiem, o co mu chodzi, ponieważ ja pochodzę z kochającej się rodziny, w której uczyli nas o emocjach, w których uczyli nas o tym, jak trzeba rozmawiać ze sobą, w których jak odbywała się w domu kłótnia, to rodzice tłumaczyli, dlaczego taka kłótnia się odbyła i że to nie jest norma i że tak nie powinno się rozmawiać ze sobą. Chciałbym, żeby tak w twoim domu było, w moim tak nie było. Tego akurat nauczyła mnie babcia, że jest stół, są krzesła, trzeba siadać i rozmawiać. Babcia mi to zawsze powtarzała i prawdopodobnie dzięki temu jakby zawsze miałem taką ciągotkę do tego. Babcia prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy, jak te słowa ciągle wybrzmiewały i jakie one ważne piętno odcisnęło na moim dzisiejszym życiu. I bardzo często to powtarza mojej narzeczonej, że jest stół, są krzesła, tego mnie nauczyła babcia i myślę, że z dumą też jakby rozwijamy nasz związek właśnie prowadząc go w takim kierunku, gdzie po prostu jest ten stół i są te krzesła. Łyczek kawki, żebym się nie zapowietrzył. I teraz z tych rzeczy, tak jak powiedziałem, kontynuując ten wątek, jeżeli coś do ciebie trafia, to pamiętaj, że ty stajesz przed czymś wyjątkowym, co nazywamy właśnie wyborem. Wybór to jest coś, co ty możesz podjąć indywidualnie, zastanawiając się, jak przez tą swoją historię możesz przerwać ten skrypt i ten schemat, jak możesz go nie przekazać dalej, jak możesz wspólnie z partnerem, z partnerką pracować nad tym, żebyście wy indywidualnie na pierwszym miejscu, a później wspólnie stworzyli coś nowego. Bo nie możecie stworzyć czegoś nowego, jeżeli jedna osoba jest złamana, a druga jest naprawiona. No to plus i minus daje minus. To jest zagrożenie. Tego nie robimy. To jest niebezpieczny styl związku i relacji. Jak to rozpoznać? Możesz pewnie sobie zadawać takie pytanie. A no właśnie chodzi o to, żeby się przyjrzeć sobie samemu. Żeby się przyjrzeć na pierwszym miejscu temu, czy masz jakieś swoje przekonania o samym sobie. Na przykład na poziomie poczucia własnej wartości. To jest coś, co ja podam ci przykład. Mnie jeszcze kilka lat temu przerażało to, że ja mogę komuś powiedzieć, że moja praca, moje honorarium za moją pracę i sesję psychologiczną wynosi tyle i tyle. Przerażało mnie to dlatego, że moje poczucie własnej wartości, moje przekonanie o samym sobie było bardzo niskie, ponieważ nigdy nie zostało one wyróżnione przez mojego tatę. Nigdy nie zostało one podniesione do potęgi entej. Do tego oczywiście w domu też się nie przelewało, więc to nie jest tak, że ja jakby pochodzę z bogatej rodziny. Z tym też się być może utożsamiasz. Natomiast w nas zostaje takie poczucie, że trzeba walczyć od pierwszego do pierwszego. I w momencie, kiedy tobie nikt nie powtarza, że słuchaj, ty możesz to wszystko przerwać, ty możesz zarabiać, jeżeli na przykład mówimy bezpośrednio o zarobkach, nie wiem, 10-20 razy tyle, nie ma przed tobą ograniczeń. Ale jeżeli słyszysz ciągle, że są problemy, że trzeba brać pożyczkę, że na rachunki nie starcza, że tego nie można i tego nie można, to w twojej głowie się koduje taki właśnie skrypt. Trochę to nie chcę jakby tutaj wymyślać sobie jakichś takich, prawda, jakby przekonań, ale mówiąc najprościej, moje poczucie własnej wartości jest wtedy bardzo niskie, bo mnie się wydaje, że ja nie zasługuję na to, żeby wyjść z tego schematu i na przykład i cenić swoją pracę, swoje wykształcenie, swoje doświadczenie, lata nauki, wkładu w to wszystko, co robię, tak wysoko by się wydawało. gdzie są osoby, które z krótszym stażem i doświadczeniem albo z dużo mniejszą wiedzą cenią się jeszcze bardziej. To już oczywiście, to wiadomo, to jest indywidualna sprawa. Ja cenię się w taki sposób, jaki uważam za stosowne. Jeżeli komuś to nie pasuje, trudno, ja nie jestem dla każdego. Ale to jest jedno z takich przekonań w naszym życiu. Albo nie umiem przyznać się do winy, czyli zawsze w konflikcie jest to wina drugiej osoby. Ja nigdy nie popełniłem błędu, albo to zawsze było spowodowane i takie motywowane tym, że to ta druga osoba coś zrobiła. Jeżeli ty jako osoba rozpoznajesz w sobie tego typu charakterystykę, albo rozpoznajesz to u drugiej osoby, to jest według mnie lampka ostrzegawcza. I teraz nie będziemy tutaj oczywiście diagnozować i mówić o takich typach osobowości, ale mówię o takich codziennych zdarzeniach. Jakaś kompulsywność, jakieś, nie wiem, natręctwa, które ci towarzyszą w ciągu dnia, w ciągu takich swoich codziennych zdarzeń. To warto się oczywiście, warto się zastanowić przede wszystkim nad tym, jakiego rodzaju właśnie... Takie codzienne schematy, przekonania o samym sobie mogą ci w danej chwili towarzyszyć. Może właśnie trudność w wyrażaniu swoich emocji. Może wielokrotnie też mówiłem o tym płaczu, o emocjach, pokazywaniu tego, co wydaje ci się, oceniasz to jako słabość, bo może na przykład tak u ciebie się mówiło, nie? Że chłopaki nie płaczą, prawda, i teraz ty też nie możesz popłakać. Nie chcę teraz oczywiście wymyślać jakichś różnych rzeczy, które może w ogóle są dalekie od prawdy, ale chodzi o zwrócenie uwagi na swoją codzienność. W momencie, kiedy ja zwróciłem uwagę na te rzeczy, naprawdę wyszło mi bardzo dużo przekonań, schematów, które powielałem nieświadomie albo w różnych takich naprawdę losowych sytuacjach. I ja te rzeczy w dalszym ciągu dostrzegam w sobie dzisiaj. Tylko różnica we mnie jest taka, że po pracy z tymi wszystkimi osobami, nad tymi wszystkimi tematami, ja to rozumiem. Wiem, co się dzieje. Ja mam wyobrażenie o tym, dlaczego w danej chwili to się we mnie pojawia. I teraz, czy ja winię te osoby, że no jak to przecież mieliście to rozwiązać? Przecież ty jesteś terapeutką, ty jesteś psychoterapeutą, ty jesteś psycholożką, ty jesteś trenerką i tak dalej, mieliście z tym pomóc? Nie. Ale ja rozumiem już teraz. I też na tym polega właśnie ta praca mentalna, na zrozumieniu, ale z kolei my, psychologowie, specjaliści czy psychoterapeuci, my nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać twoje problemy. My mamy pomóc ci zrozumieć być może to, co się dzieje w danej chwili i dać ci pełną sprawczość i odpowiedzialność, a czasami być może nawet zapewnić ci po prostu to bezpieczeństwo, to miejsce, w którym możesz w pełni otworzyć się i zostawić wszystkie swoje troski i zrobić to w pełni szczerze, poufnie, tak? Bo obowiązuje mnie oczywiście tajemnica zawodowa, więc nigdzie do nikogo te takie sprawy, które zostawiasz w gabinecie, nie wyjdą. To być może jest jedyne miejsce na ziemi, w którym możesz bez żadnych skrupuł i bez oceniania zostawić wszystko, co ci w tym momencie leży. A czasami zwykła interpretacja, dwa trafne pytania i nagle okazuje się, że twoja droga nabiera zupełnie innego kierunku. Nagle jakbyś rozumiał, co się dzieje, dlaczego się tak wydarzyło. Pytanie, jak najlepiej podejść do takiej pracy mentalnej. Dlaczego dla niektórych trening mentalny, praca ze mną na przykład, okazuje się wielkim sukcesem, a dla niektórych to jest taka mozolna praca, która no nie do końca wiadomo, czy przynosi efekty. To mówię oczywiście z perspektywy jakby klienta, tak? Bo każdy kto myśli, że tak jak powiedziałem, przyjdziesz, ja cię uzdrowię i pójdziesz wyleczony, to nic bardziej mylnego. To jest praca, która się dopiero rozpoczyna w momencie, kiedy ty przychodzisz do psychologa. To jest moment, w którym otwierają się te wszystkie czeluście, trudności, niepowodzeń, bo jak inaczej dotrzeć do twoich problemów, jeżeli nie dokopiemy się do najgorszych twoich przekonań, najgorszych schematów, największych problemów, największego lęku i strachu. Nie ma innej możliwości. I jak ja bym sobie wyobrażał idealną sesję treningu mentalnego, podczas której na przykład zgłaszasz się do mnie i przychodzisz do mnie na godzinne spotkanie, czy nawet planujemy, nie wiem, dwugodzinne takie podwójną sesję intensywnej pracy. Dla mnie najlepiej odbyta sesja, spotkanie jest podczas której przychodzisz, zadajesz mnóstwo pytań, zasypujesz mnie wieloma wątkami. Przychodzisz do mnie z pełną otwartością, z gotowością na wylanie całego siebie, na wylanie całego serca przede mną, bo ja Ci to samo zaoferuję. Ja Ci zaoferuję pełną szczerość, transparentność, całego siebie na czas trwania naszej sesji. I to jest dla mnie najlepszy moment, w którym czasami potrzeba na to czasu. To nie jest tak, że podczas pierwszej sesji jesteś w stanie wylać całego siebie, ale przynajmniej jesteś w stanie przyjść przygotowanym. Czyli zadać mi mnóstwo pytań, zasypać mnie wieloma wątkami, powiedzieć, z czym się zmagasz, czego się boisz, czego się obawiasz. Najgorsze dla mnie są sesje takie, w której na przykład klient, a zdarza mi się tak, przychodzi i połowę sesji się wymądrza. Czyli generalnie zadaje sobie pytania i sam na nie odpowiada. Próbuje wypaść jakoś przede mną. Próbuje zaprezentować się dobrze. Ja nie blokuję czegoś takiego, bo ja uważam, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi, płaci mi za mój czas, to na pierwszym miejscu coś, co ja muszę zrobić, to dać Ci moją pełną, nieprzerwaną uwagę. I to staram się robić zawsze, bo to jest warunek jakby tego, za co Ty mi płacisz moje honorarium, które swoją drogą też uważam, że nie jest niskie. Więc ja Ci na pewno daję moją pełną, ale to pełną uwagę przez całe 50 do 60 minut trwania naszej konsultacji. I teraz, jeżeli Ty przychodzisz i przez pół godziny odpowiadasz sam sobie na pytania, to pamiętaj, że to jest Twój czas. Natomiast ja Ci dam wszystko, czego potrzebujesz podczas tej sesji. Dam Ci wszystko, co wiem, odpowiem na Twoje pytania w taki sposób, jaki potrafię. Jeżeli nie będę potrafił, to Ci powiem, nie potrafię i pomyślę, co z tym zrobić. Ale dam Ci całego siebie. Jeżeli Ty mi dasz całego siebie, to mamy większy potencjał na to, że jak wyjdziesz z mojego gabinetu albo rozłączymy się na sesji online, to Ty faktycznie wyjdziesz i wykonasz tą pracę. Praca psychologiczna czy praca z psychologiem, trening mentalny nie opiera się na gotowych odpowiedziach, nie nadawaniu rozwiązań, potencjalnie na pokazywaniu drogi, na kierowaniu w odpowiednie strony poprzez pytania, sugestie, parafrazy, czyli ja powtarzam dokładnie to, co Ty powiedziałeś, tak jak ja to zrozumiałem, żebyś Ty to jeszcze raz usłyszał, bo czasami wypowiedzenie swoich myśli na głos, ale też zrozumienie, jak druga osoba to odbiera, jest już samo w sobie terapeutyczne. I dawanie gotowych rozwiązań, w mojej ocenie, jako specjalisty, to jest pierwsza czerwona lampka, albo jedna, przepraszam, z kilku czerwonych lampek, które powinny Ci się zapalić, jeżeli idziesz do psychologa. Bo musisz pamiętać, że psycholog to jest też człowiek. To jest osoba, która czasami jest wykształcona aż za bardzo, czasami jest niedokształcona, czasami jest wykształcona wprost idealnie, ale nie jest wyposażona w inne umiejętności interpersonalne, miękkie, które pozwalają tej osobie na przykład wcielić się w to, co Ty mówisz. Może spotkasz kogoś, kto jest początkującym psychologiem czy psycholożką i oni też będą mieli takie wrażenie, że oni muszą jakoś wypaść przed Tobą. Czy myślisz, że to jest normalne? Oczywiście, że tak, bo i Ty jako klient i ja jako specjalista chcemy przed sobą nawzajem dobrze wypaść. Ja staram się oduczyć kilku ważnych kwestii. To jest coś też, co myślę, że dzisiaj pracując ze mną jesteś w stanie dostrzec. Jakbyś chciał to sprawdzić, to ja oczywiście nigdy się nie dowiem, czy Ty jesteś osobą, która mnie sprawdza, tak? Ale od naprawdę dłuższego czasu staram się nie być mądralą. Czyli staram się nie pokazywać tego, że ja to wiem, jestem psychologiem, specjalistą i tak dalej, tylko naprawdę otwieram całe swoje serce, swój umysł, swoje emocje na to, co się w danej chwili dzieje. Nie ubieram czasami zdań w piękne, kwieciste, wypełnione takim psychologicznym językiem, powinienem był rzec nomenklaturą, w jak najlepiej takim pozytywnym, niepejoratywnym stylu i gadam w taki sposób. Nie, jestem otwarty, jestem normalny i jestem dla człowieka. Nie staram się być mądralą. Nie staram się zagadywać całych sesji. Czasem się zdarza, bo widzę, że ta osoba tego potrzebuje bardziej takiego monologu, który pokaże jej kierunek, żeby wytłumaczyć jakąś podstawę teoretyczną. Ale czasem też mówię, jakby przerwij mi, jeżeli uważasz, że już jakby za duża dygresja jest w danej chwili. Zawsze pytam, czy to ma sens według ciebie, czy to znajdujesz w tym jakby siebie, czy też nie. I tak jak powiedziałem, otwieram się na to, czego potrzebuje dana osoba w tu i teraz. No i nade wszystko staram się nie myśleć o tym, że dana sesja na przykład nie była udana i teraz ta osoba straciła pieniądze, a ja nie dałem jej jakiejś wielkiej wartości, bo to przeszkadza mi w byciu tu i teraz. Więc ja zakładam, że przede wszystkim płacisz mi honorarium, czy płacisz właśnie psychologowi, psychoterapeutce za sesję, podczas której na 100% dam ci swoją uwagę, dam ci ciebie, siebie całego i dam ci to, co potrafię. Dam ci swój czas, a to jest najbardziej cenną walutą, bym powiedział, i to jest luksusem, żeby naprawdę otworzyć się na swoje własne potrzeby. A jeżeli nie będę czegoś wiedział, jeżeli czegoś nie będę umiał, to postaram się douczyć, postaram się doczytać, postaram się dowiedzieć w taki sposób, żeby bardziej się otworzyć na twoje potrzeby. I też staram się jakby właśnie wyzbywać tego poczucia, że Boże, zapłaciłeś mi tyle pieniędzy, to teraz ja muszę się otworzyć na twoje potrzeby, muszę być bardziej niż kiedykolwiek. Nie, muszę być po prostu taki jak zawsze, czyli otwarty w pełni. Tak jak teraz, odcinek trwa 45 minut, jestem w nim w pełni. I z tej pełni powoli będę wychodził, bo wydaje mi się, że taki odcinek wystarczy, że się zamknie właśnie poniżej 50 minut. Natomiast słowem podsumowania, pamiętaj, że oczywiście trafisz na specjalistów i trafisz na specjalistów w cudzysłowie. Są psycholodzy i są też psycholodzy w cudzysłowie. Może trafisz na trenera mentalnego czy trenerkę mentalną po kilkudniowym kursie, którzy będą mówili, tak stary, ja też tutaj byłem, grałem, nie grałem, srata, tata, jedną, dwie książki przeczytałem i teraz ci powiem, jak wygląda życie. Są też tacy specjaliści, niektórzy komercyjnie wyglądają kapitalnie w sieci, uwierz mi, że tak jest, a jadą na takim picu, że to głowa mała. Nie mówię tego po to, żebyś nie wybierał komercyjnych współprac i tych ludzi, którzy tak krzyczą, prawda, na social mediach po 50-60 tysięcy obserwujących i jakby pięknie to wygląda na obrazku, a gorzej w środku, tylko po prostu, żebyś wiedziała, że są specjaliści i są specjaliści w cudzysłowie. Tak? I nie chciałbym, żebyś się zrażała do takich sytuacji. Mam nadzieję, że też jakby ten sam podcast jest dla ciebie takim otwierającym na to, że no w życiu się popełnił błędy. Ja też popełniam błędy podczas sesji z człowiekiem. I też wielokrotnie sam do siebie pewnie miałem żal za to, że nie poprowadziłem sesji inaczej, albo za dużo powiedziałem, albo za mało z siebie dałem. To się zdarza. I to też jakby trzeba być z tym otwartym. Ja nie mam problemu już dzisiaj z tym, żeby powiedzieć, słuchaj, ostatnio czuję, że chyba nie dałem ci tego, czego potrzebowałeś, czy potrzebowałaś. Zagadałem cię, albo za mało otworzyłem się na twoje potrzeby. Chcę to naprawić. Żeby ta osoba też wiedziała, że jestem człowiekiem, jestem ludzki. I na tym mi też bardzo zależy właśnie w takiej codziennej pracy mentalnej z drugim człowiekiem, bo myślę, że na tym to polega. Mówię z doświadczenia, bo jakby tak spojrzeć na właśnie rok 2021, przeprowadziłem ponad 700 indywidualnych sesji, plus na pewno jeszcze takie, których nie policzyłem, właśnie w formie rozmów telefonicznych, krótkich sesji, takich niepłatnych, więc te 700 sesji z 2021 roku, nie liczyłem, ile było w 2020, prawdopodobnie około 500-600. Pewnie w ten rok też, patrząc na średnią tego pierwszego kwartału, też zamknę w okolicach 600-650 sesji w ciągu roku, dlatego że starałem się właśnie może nie ograniczyć ilość sesji, ale skupić się przede wszystkim na tym czasie, który mam, a jakby tego czasu po prostu troszeczkę mniej momentami musiałem, jakby daję dedykowanym sesjom indywidualnym, bo po prostu muszę się skupić na swoich stałych współpracach. No i stąd też może właśnie ta w tym roku może być, chociaż nie wiem jeszcze tego, może mnie zaskoczy, no ale tak myślę, że 600-650 sesji indywidualnych, które dają mi to doświadczenie po prostu. Już tutaj nie liczę tych wcześniejszych lat. I otwieram się na kolejne 600-500 w kolejnym roku. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale wiem, że ta praca indywidualna to jest część jakby najważniejsza mojej misji zawodowej, więc na pewno nie zrezygnuję z pewnego pułapu sesji, bo chcę po prostu być dla drugiego człowieka. I to jest dla mnie cholernie ważne, żeby być prawdziwym, szczerym, autentycznym. I tym właśnie dla mnie jest trening mentalny. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś ze mną po raz 94. Gdziekolwiek tego słuchasz, gdziekolwiek jesteś, dobrego dnia, dobrego wieczoru. I na koniec przypominam Ci jeszcze o promocji wiosennej. 15% rabatu na wszystkie produkty ze sklepu. Przypominam również o tym, że link do sklepu, jeżeli chcesz zajrzeć, zobaczyć, co tam zostało przecenione i jak, znajduje się w opisie tego odcinka. Dzięki, trzymaj się, na razie i do przyszłego tygodnia. Cześć!